Rozdział 14. Obojętność pana Foga na piękno doliny Gangesu. Odważne porwanie udało się. Jeszcze godzinę później obieży świat zaśmiewał się ze szczęśliwego wyniku swego śmiałego przedsięwzięcia. Pan Cromarty ściskał serdecznie dłoń poczciwego chłopaka, a pan Fog rzekł: dobrze, co w ustach tego dżentelmena równało się największej pochwale. Obieży świat na wszystko odpowiadał, że cała zasługa należy się panu Fogowi. On chciał tylko spłatać pociesznego figla, a na myśl, że on, niegdyś gimnastyk, eks-sierżant, był przez chwil kilka wdowcem pięknej kobiety, starym, zabalsamowanym radżą, śmiał się do rozpuku. Co do młodej kobiety, to pozostała w ciągłym omdleniu. Owinięta w pledy leżała w jednym z koszy. Słoń, kierowany pewną ręką przewodnika, pędził w głąb lasu, pogrążonego jeszcze w ciemnościach. O 7:00 zatrzymano się na odpoczynek. Młoda kobieta, zupełnie wyczerpana, leżała nieruchomo. Przewodnik wlał jej do ust trochę wody zmieszanej z wódką, ale stan odurzenia, w jakim się znajdowała, musiał potrwać jeszcze przez jakiś czas. Pan Cromarty, któremu wpływ dymu z konopi dobrze był znany, nie niepokoił się tym wcale, zapewniając, że chora powróci stopniowo do normalnego stanu. Natomiast nie dawała mu spokoju troska o dalszy los biednej kobiety. Wyjaśnił panu Fogowi, że w razie gdyby pani Auda pozostała w Indiach, na pewno wpadnie ponownie w ręce swych katów. Fanatycy ci, rozproszeni po całym półwyspie, pomimo przeszkód ze strony policji, znajdą sposób schwytania swej ofiary, czy to w Madrasie, czy w Bombaju, czy też w Kalkucie. Na poparcie swoich słów przytoczył podobny wypadek, który się niedawno wydarzył. Według niego młoda kobieta tylko wtedy będzie pewna swego życia, gdy opuści Indię. Pan Fok odpowiedział, że weźmie to pod uwagę i się zastanowi. O 10:00 przewodnik powiadomił, że dotarli do stacji Allahabad, gdzie przerwana trasa kolei żelaznej rozpoczynała się na nowo. Stąd w przeciągu doby można było przebyć odległość z Allahabadu do Kalkuty. Pan Fok mógł więc na czas dotrzeć na statek wypływający na zajutrz, to jest 25 października do Hongkongu. Młodą kobietę złożono w jednym z pokoi na stacji. Obieży świata wysłano na zakupy niektórych potrzebnych dla niej rzeczy, jak suknia, szal, futro i tak dalej. Allahabad, czyli miasto Boga, jest jednym z najbardziej czczonych miejsc w Indiach, gdyż leży w miejscu, w którym dwie święte rzeki, Ganges i Yuma, zlewają się w jedną. Tutaj też ze wszystkich krańców półwyspu ściągają pielgrzymi. Wiadomo, że według legendy Ramadżany Ganges ma swoje źródła w niebie, skąd z łaski Brahmy wylewa się na ziemię. Robiąc zakupy, obieży świat rozglądał się po mieście niegdyś strzeżonym przez piękną fortecę, zamienioną obecnie na więzienie. W tej części miasta, dawniej tak ożywionej, nie ma teraz ani handlu, ani przemysłu. Obieży świat na próżno szukał magazynu mód. Znalazł tylko starego handlarza, Żyda, u którego kupił suknię w szkocką kratę i szeroki, podbity futrem płaszcz. Z triumfalną miną powrócił do swych towarzyszy. Pani Auda stopniowo wracała do przytomności. Odurzenie, w jakim się znajdowała, powoli ustępowało. Piękne oczy nabierały wyrazu i słodyczy cechującej hinduskie kobiety. Wdowa Poradży z Bundelkundu była piękną kobietą w całym znaczeniu tego słowa, a staranne wychowanie, które odebrała, czyniło ją podobną do angielskiej lady. Tymczasem pociąg miał już opuścić stację Allahabad i pan Fog zapłacił przewodnikowi, co mu się należało, ani grosza więcej. Bardzo to zdziwiło obieży świata, który wiedział, ile pan jego zawdzięczał przewodnikowi. W samej rzeczy Pars narażał swoje życie, gdyż gdyby dowiedziano się o tym, że brał udział w porwaniu, nie uniknąłby zemsty Hindusów. Pozostała kwestia Kuniego. Co zrobić ze słoniem tak drogo kupionym? Pan Fog widocznie postanowił coś w tym względzie, gdyż zwrócił się do przewodnika. Parsie, rzekł, służyłeś mi sumiennie i byłeś mi oddany. Zapłaciłem ci za twe usługi, ale nie za twe poświęcenie. Chcesz słonia? To bierz go. Oczy przewodnika zabłysły radością. Ależ wasza wielmożność oddaje mi majątek? Wykrzyknął. Bierz tylko, ja i tak zostaję twym dłużnikiem. To mi się podoba, wykrzyknął obieży świat. Weź, przyjacielu, Piuni jest poczciwym i mężnym zwierzęciem. Potem zbliżył się do słonia i dając mu parę kawałków cukru, rzekł. Bierz, Kiuni, bierz, bierz. Słoń mruknął z zadowoleniem i schwyciwszy obieży świata w pasie trąbą, podniósł go na wysokość swej głowy. Obieży świat nie zląkł się ani trochę. Pogłaskał zwierzę, które delikatnie postawiło go na ziemi. W chwilę później pan Fogg wraz z panem Cromartym i obieży światem, ulokowawszy się w wygodnym wagonie, w którym najlepszy kącik zajęła pani Auda, pędzili całą siłą pary ku Benares. 80 mil dzielących Allahabad od Benares przybyto w ciągu 2 godzin. Podczas podróży młoda kobieta zupełnie wytrzeźwiała. Jakież było jej zdziwienie, gdy, obudziwszy się, znalazła się w wagonie, w europejskim stroju, wśród zupełnie nieznanych podróżnych. Generał wyjaśnił młodej kobiecie jej sytuację. Opowiedział o bohaterstwie pana Foga, który, aby ją ratować, narażał swoje życie i o szczęśliwym zakończeniu przygody, które zawdzięczali pomysłowi odważnego obieży świata. Pan Fog słuchał bez słowa, a zawstydzony obieży świat powtarzał ciągle: nie warto o tym mówić. Pani Auda dziękowała serdecznie swym wybawcom. Jej piękne, pełne łez oczy były jeszcze wymowniejsze od ust. Lecz gdy jej myśli powróciły do stosu i wyobraźnia zarysowała niebezpieczeństwa grożące jej na ziemi indyjskiej, dreszcz przerażenia wstrząsał nią całą. Odgadłszy, co się działo w duszy pani Audy, pan Fog bardzo chłodnym tonem oznajmił jej, że gotów odprowadzić ją do Hongkongu, gdzie powinna pozostać, dopóki sprawa nie zostanie zapomniana. Pani Auda z wdzięcznością przyjęła tę propozycję. W Hongkongu mieszkał jej krewny, jeden z najznakomitszych kupców w mieście. O 12:30 pociąg zatrzymał się na stacji Benares. Tutaj wysiadł pan Cromarty. Oddział wojska, do którego się udawał, znajdował się na północnej stronie miasta. Generał brygady, żegnając się z panem Fogiem, życzył mu pomyślności i radził odbyć tę podróż po raz drugi w sposób wprawdzie mniej oryginalny, lecz pożyteczniejszy. Pan Fog uścisnął z lekka palce pana Cromartiego. Pani Auda żegnała się z nim serdecznie, zapewniając, że nigdy nie zapomni tego, co mu zawdzięcza. Obieży świat, zaszczycony uściskiem dłoni generała, był do głębi wzruszony. Od Benares pociąg jakiś czas przejeżdżał przez Dolinę Gangesu. Przed oknami wagonu przesuwały się jeden po drugim malownicze widoki. Góry pokryte zielenią, pola obsiane jęczmieniem, kukurydzą i pszenicą, stawy i błota pełne zielonych aligatorów, dostatnie wioski i gęste, tajemnicze lasy. Kilka słoni i zebu przychodziło się kąpać w świętej wodzie rzeki. Pomimo spóźnionej pory i zimnej już wody, całe masy Hindusów obojga płci z religijnym namaszczeniem zstępowały w chłodną toń. Wierni ci, fanatyczni czciciele religii bramińskiej, a zaciekli wrogowie buddyzmu, mają 3 bóstwa. Wisznu, Boga Słońca, Shiwę, który uosabia siłę przyrody, i wreszcie Brahmę, patrona kapłanów i prawodawców. Jakimże okiem musieli spoglądać Brahma, Shiva i Vishnu na zbrytanizowane Indie, gdy jakiś statek całą siłą pary mącił święte fale Gangesu, przestraszał mewy fruwające nad jego powierzchnią, rozpraszał rojące się na brzegu żółwie morskie i wyrywał z religijnego upojenia leżących wzdłuż brzegu rzeki fanatyków. Wreszcie nadeszła noc. Wśród ryku tygrysów, niedźwiedzi i wilków uciekających przed lokomotywą, pociąg pędził z niezwykłą szybkością, nie pozwalającą dojrzeć ani Bengalu, ani cudów Golkondy, ani Charanguru, jedynego kawałka indyjskiej ziemi należącego do Francuzów, na której obieży świat z dumą i radością ujrzałby powiewającą flagę swej ojczyzny. Nareszcie, o 7:00 rano, przyjechano do Kalkuty. Statek udający się do Hongkongu wyruszał dopiero o 12:00, także pan Fog miał przed sobą 5 godzin. Według swego notatnika gentleman powinien był przybyć do stolicy Indii 25 października w 23 dni po opuszczeniu Londynu. I tak się też stało. Niestety, 2 dni zaoszczędzone w drodze z Londynu do Bombaju zostały stracone w znany nam sposób. Należy jednak przypuszczać, że pan Fog tego nie żałował.